Ostatnia pieśń, jaką śpiewaliśmy, pastor nie wiedział, co będę mówić, ale wierzę, że Pan Bóg tym wszystkim kierował i podał pieśń, która mówiła: Jezus Chrystus woła mnie, Jezus Chrystus woła Ciebie, powstań i idź naśladuj Go. I mniej więcej o tym chciałbym dzisiaj mówić. Parę dni temu rozmawiałem z Moniką. Pytała się mnie, jak to jest, jak mówisz, czy sobie wszystko przygotujesz, czy nie? Nie wiedziałem, że dziś będę mówił, ale może sprawdzać, jak to będzie, bo... Czy będę wszystko czytał, czy zdążyłem coś zapamiętać z tego, co przygotowywałem? Kiedy pastor poprosił, żebym to dzisiaj powiedział, zacząłem się zastanawiać, co jest takie ważne, czym bym chciałby się podzielić. Modliłem się i... Przyszło mi takie słowo właśnie o tym, co mówiła ostatnia pieśń, ostatnia zwrotka tej pieśni. Jezus Chrystus woła mnie, Jezus Chrystus woła Ciebie. 2 tygodnie temu byli wspominani tutaj apostołowie, których Pan Jezus chodząc po ziemi wybrał, powołał. Mówiliśmy o tym, że powołał ich przede wszystkim do społeczności, by z nim byli, ale też by mieli głosić Ewangelię innym, by uzdrawiali, by czynili cuda w Jego imieniu. A dzisiaj chciałbym się skupić, może kolejność trochę odwrotna, ale na tym, jak to się stało, że oni poszli za Panem. Jak to się stało, że byli powołani do tej społeczności. Jak to się stało, że poszli tą drogą i kim byli wcześniej. Z obserwacji, z historii, z tego, co Pismo mówi, wiemy, że ludzie, którzy zostali apostołami, to byli normalni. W większości młodzi ludzie, często na różnych obrazkach i tak dalej, często szczególnie Piotr jest jako taki starzec przedstawiany, to byli młodzi ludzie. Owszem, no, jeden miał 18, jeden powiedzmy 28, ale to nie byli starsi ludzie, to byli młodzi ludzie, normalni ludzie. Jedni mieli rodziny, jak wspomniany Piotr na przykład miał żonę, część to byli kawalerowie. Mieli swoje normalne życie. Mieli swoje plany, swoje cele, swoje marzenia. Jedni w tych marzeniach, planach bardziej uwzględniali Pana Boga, inni może trochę mniej. Jedni pracowali ciężko, na przykład jak Piotr, jak Jan, jak jego brat, byli rybakami, pracowali całą noc, nieraz cały dzień, wtedy kiedy był sezon. Wojtek się też może wypowiedzieć na temat sezonu. Jak jest sezon na ryby, to nie ma, czy jesteś zmęczony, czy nie. Pracowali w pocie czoła, bardzo ciężko. A inni może trochę lżej, może trochę mniej uczciwie. Na przykład Mateusz, który był celnikiem, mimo że był Żydem, tak balansował trochę pomiędzy prawem i tym, co nadał Pan Bóg Żydom, a trochę tak pomiędzy Rzymianami, otarł się o ich bożków, o ich wyznania, wierzenia. Może nie do końca wierzył w jedno i drugie. Widział Rzymian, którzy zupełnie nie szanują swoich bożków. Być może widział, że Izraelici też nie wszyscy traktują poważnie Boga i rzucił się w wir pracy. Miał swoje cele. To, że był celnikiem, pomagało mu do tych celów. Może nie do końca uczciwie, ale za to dużo szybciej dążyć. Miał z tego bardzo wymierne korzyści. A inni, tak jak mówiłem, bardzo ciężko pracowali. Łukasz może nie był jednym z 12, ale też był uczniem Pana Jezusa. Wiemy, że był lekarzem, był bardzo wykształconym człowiekiem. Może kiedy ci na takich upałach łowili, to on sobie, może nie w klimatyzowanym, ale w chłodnym gabinecie przyjmował ludzi. I jak to się stało, że ci zupełnie różni ludzie z różnych środowisk, mimo że młodzi to w różnym wieku, w różnym statusie. Jak to się stało, że ci wszyscy nagle tworzą jakąś grupę, która idzie za Panem Jezusem? Przeczytamy może 2 albo 3 takie przykłady, jak to było. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 4, wersety 18 do 22. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja jego brata, którzy zarzucali sieć w morze, bo byli rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź swojego ojca i poszli za nim. Też Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 werset, właśnie wspomniany celnik. Odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, który siedział przy cle imieniem Mateusz. Rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Jan 1,43 pokazuje. Następnego dnia chciał udać się Jezus do Galilei. Spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. I myślę, że tutaj mamy odpowiedź, jak to się stało, że taka grupa zupełnie różnych ludzi, którzy tak po ludzku być może by się w ogóle nie spotkali, a jeżeli przypadkiem się spotkali, to wcale nie w dobrych relacjach, bo na przykład musieli odprowadzić cło, a Mateusz ich tam jeszcze okradał, albo byli w ciężkiej sytuacji i musieli się do lekarza Łukasza udać. A oto widzimy, że grupa ludzi razem podąża w jednym celu, za jedną osobą. I tu jest odpowiedź. Usłyszeli w swoim życiu głos, pójdź za mną. Tak jak śpiewaliśmy, Jezus Chrystus woła mnie, Jezus Chrystus woła ciebie. Ale kiedy czytamy Pismo Święte, mamy przykłady i widzimy, że nie wszyscy, którzy usłyszeli głos, pójdź za mną, poszli za Panem. Biblia mówi o ludziach, którzy się wymawiali, którzy powoływali się na to, że się muszą starym ojcem opiekować. Ktoś inny przekalkulował w głowie i stwierdził, że być może mu się to nie opłaca, bał się, że za dużo straci. Ktoś inny wymawiał się żoną czy czymkolwiek, pole kupiłem, woły nająłem, muszę się zająć pracą. A więc widzimy, że jeśli słyszę głos, pójdź za mną, to Biblia pokazuje, że to nie znaczy, że pójdę. Ale widzimy, że te myśli, które sprawiły, że niektórzy nie poszli, czasami pojawiały się w głowie tych, którzy poszli. Pewnego dnia Piotr przychodzi do Pana i mówi, Panie, oto my, pokazuje po swoich przyjaciołach, opuściliśmy wszystko, tak jak czytaliśmy. Zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Co my z tego mieć będziemy? A Pan odpowiada, Piotrze, bądź spokojny. Każdemu, który poszedł za mną, każdemu, kto wybrał drogę za mną, wynagrodzę w tym życiu, wynagrodzę po stokroć, a co ważniejsze, w przyszłości dam życie wieczne. Także pojawiają się czasami takie myśli, że Mateusz mógł sobie szybko dorobić, a jednak wybrał inną drogę, a Pan mówi, nie straciłeś. Wynagrodzę ci to i w tym życiu, i przede wszystkim będziesz miał życie na wieki z Bogiem. Myślę teraz, że na takim krótkim przykładzie możemy my sobie zadać pytanie. Czy usłyszałem w swoim życiu ten głos? Czy w głowie, czy w sercu pojawiła się taka myśl? Pójdź za mną. A jeśli się pojawiło to pytanie, czy już poszedłem? Apostołowie, którzy są wymienieni, mieli to szczęście, ten przywilej, że wybrali tą dobrą cząstkę. Poszli. A teraz pytanie, czy ja poszedłem? Czy ty poszedłeś? A jeśli nie, to może właśnie Pan Bóg woła dzisiaj. Pójdź za mną. A teraz chciałbym taką trochę inną sytuację przytoczyć. Być może wydarzyło się w moim życiu, w Twoim życiu, taka sytuacja, że poszedłeś, że był taki dzień, tak jak pastor wspominał, że zdecydowaliśmy, tak jak śpiewaliśmy zresztą, zdecydowałem i za Jezusem. Usłyszałem głos, pójdź za mną, powiedziałem, Panie, idę. Ale zbłądziłem, ale upadłem, ale zaniedbałem społeczność z Panem, nie szukałem Go. Gdzieś się w życiu potraciłem. Owszem, pamiętam, że 5, 10, 50 lat temu był taki głos. Pamiętam, że podjąłem świadomą decyzję, ale dzisiaj to jest takie odległe. Pogubiłem się, nie wiem, co robić. Nie wiem, czy usiąść i płakać, bo jest taka przerażająca pustka, czy może rzucić się w wir pracy, najlepiej 20 godzin na dobę, żeby nie mieć ani sił, ani ochoty o tym myśleć. Może jestem w takiej sytuacji, że ziemia wydaje się z żelaza, że niebo wydaje się z ołowiu, że modlitwy nie docierają wyżej niż do sufitu. Jeśli poszedłem za Panem i wszystko jest w porządku, to jest dobrze, ale jeśli taki trudny czas powstał w moim życiu, dopuściłem do tego, by zaniedbać tę relację, to co wtedy? Otwórzmy może Ewangelię według świętego Jana. Ja widzę tutaj dosyć podobną sytuację. Widzę, że w pewnym momencie dosyć podobnie było u apostołów. Tych, którzy poszli, którzy 3 lata wiernie szli fizycznie za osobą Pana Jezusa. 3 lata za Nim chodzili, widzieli Go dzień w dzień, widzieli Jego moc, Jego miłość, Jego potęgę, widzieli całą niesamowitość. Widzieli, jak kocha ludzi, jak jest dla nich dobry, jak ich uzdrawia, jak ich karmi. Być może myśleli w swoich głowach, że tym zjedna sobie ludzi, że kiedyś przez to obwołają go królem, że kiedy zostanie królem, to uwolni Izraela spod niewoli Rzymu. Nie wiem, czy tak było, ale może mieli takie myśli, bo widzimy, kiedy po tym zmartwychwstaniu Pan Jezus idzie do Emaus, oni mówią, a myśmy się spodziewali, więc to wskazuje, że oni mieli jakieś plany. Może myśleli sobie o tym, że On zostanie kiedyś królem, bo wiemy, że Biblia mówi, że chcieli Go obwołać królem. A potem takie domysły, że jak Pan zostanie królem, to może, tak w cudzysłowie, załatwi nam jakąś fuchę. Już nie będziemy musieli pracować od rana do nocy. Potem będziemy żyli długo i szczęśliwie. Będziemy jakimiś tam urzędnikami, nie będziemy się musieli przemęczać. Tylko, tak w cudzysłowie, problem w tym, że w pewnym momencie Pan zostaje pojmany i ukrzyżowany. Oni nie rozumieli nic z tego, co Pan Bóg zaplanował i nagle cały ich świat się zawalił. Marzyli, myśleli, mieli jakieś plany, domysły i nagle po 3 latach to wszystko runęło. I ja sobie tak myślę, tak próbowałem się trochę z nimi utożsamić i wyobraziłem sobie pustkę, przerażenie. Wiemy, że się bardzo bali, szli za Panem, Pan został ukrzyżowany, więc stał się niepopularny. Bali się, że ludzie i Izrael, i Rzymianie mogą teraz na nich nastawać. Jedni byli zawiedzeni, bo nie wypełniło się to, o czym myśleli, inni byli wystraszeni, inni byli zgubieni. Nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Szli za Panem, mieli Go dzień w dzień przed sobą. On miał cel i wizję. Oni myśleli, że wiedzą jakie i oni po prostu szli. On szedł, oni podążali za Nim. Nie musieli za bardzo się wysilać, myśleć, po prostu szli za Nim. Problem w tym, że kiedy nagle fizycznie Go przed nimi zabrakło, wszystko runęło. Pustka, przerażenie, zdziwienie, pytanie, co teraz? Czytamy, że siedzą razem, patrzą się po sobie. Być może Piotr, wzruszając ramionami, powiedział, nie wiem, róbcie, co chcecie, ja idę ryby łowić. Wracam do tego, co robiłem przedtem. To jest Ewangelia świętego Jana, 21 rozdział, 2-3 werset. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Powiedział do nich Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wszedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. I teraz takie pytanie: jak jestem w takiej trudnej sytuacji, jak uczniowie znaleźli się w takim czymś, że w sumie nie trwali, Pana zabrakło przy nich, nie wiedzieli co, zrezygnowali, wrócili do tego, co robili wcześniej. Teraz pytanie, czy Pan zrezygnował? Czy to Piotra, czy to ich odrzucił za to, co zrobili, że zwątpili, że wrócili do tego, co zrobili? Nie rozumieli tego, co się wydarzyło, więc Pan mógł powiedzieć, że nie nadążacie za tym, co planuję, co przygotowałem, więc nie nadajecie się. Wiemy, i werset dalej, Biblia mówi, że Pan ich nie potępił za to, że mieli jakieś ograniczenia, ułomności, że czegoś nie rozumieli. Widzimy, że Pan przychodzi. 4 werset. Kiedy było już rano, stanął Jezus na brzegu. Uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. I rzekł im: dzieci, czy macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Pan powiedział: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wówczas ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon się przepasał szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko lądu. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście ich kilka ryb, które teraz złowiliście. Byli utrudzeni po całej nocy ciężkiej pracy. Pomijając tą przerażającą pustkę, którą mieli w sercu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowili. I co? Widzimy, że Pan w taki ludzki sposób przychodzi i przede wszystkim najpierw chce ich nakarmić, bo widzi, że kompletnie nie mają siły. A potem taka niesamowita rozmowa Pana Jezusa z Piotrem. Widzimy, że Pan nie potępił go za to, co zrobił. Nie potępił go za to, że zaparł się go pierw, a potem już całkiem zrezygnował, wrócił do tego, co było przed pójściem. Pan zadaje mu te niesamowite pytanie, często powtarzane. Nie mówi, że nic nie rozumiesz, w ogóle wyparłeś się mnie, zraniłeś mnie, odwróciłeś się. Pan Jezus przychodzi i mówi: Piotrze, powiedz mi, czy ty naprawdę mnie kochasz? Wiemy, że nasz polski słownik jest ograniczony, jest tu ciągle używane słowo kochasz. Ono w greckim czy w innych językach miało różne znaczenia, więc tak troszkę to sparafrazujemy. Pan Jezus mówi: powiedz Piotrze, czy ty mnie kochasz? A Piotr tak dziwnie mu odpowiada: Panie, ja cię lubię. Jezus znowu pyta: Piotrze, powiedz, czy ty mnie kochasz? Panie, no, lubię cię. Trzeci raz powtarza się pytanie: Piotrze, powiedz mi, czy ty mnie tak naprawdę kochasz? I wtedy Piotr zostaje przełamany i robi coś niesamowitego. Odkrywa całego siebie. Mówi: Panie, ty wiesz wszystko. I ty wiesz, że naprawdę cię nie kocham. Nie potrafię cię kochać tą miłością, o której ty mówisz. Piotr mówi wszystko, co jest w nim. Nie udaje kogoś bardziej duchowego, nie udaje czegoś, czego nie ma w jego życiu. Mówi: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że jedyne, co potrafię, to jest po prostu lubić Cię, szanować, podziwiać. Nie potrafię Cię kochać tą miłością, której oczekujesz, na którą zasługujesz. I jeszcze kolejna niesamowita rzecz. Po tym, jak Piotr wyznał, że wcale nie jest tak, jak Pan oczekuje, po raz kolejny Jezus nie odrzuca go. Kiedy Piotr powiedział: Panie, taki, jaki jestem, Jezus ponawia słowa, które pierwszy raz w życiu powiedział do niego 3 lata temu. Mówi: Piotrze, pójdź za mną. Od 19 wersetu, ten 21 rozdział. Powiedziawszy, rzekł do niego: pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, jeszcze tak po ludzku po raz kolejny myśli, Piotr, obróciwszy się, ujrzał za sobą idącego ucznia, którego miłował Jezus, który był się wsparł przy wieczerzy o pierś Jezusa i pytał, kto, Panie, kto ten, co Cię wyda? I Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? To jest niesamowite. Po takim czymś Piotr po raz kolejny pokazuje taki, jaki jest. Pan mówi: Piotrze, pójdź za mną. On mówi: Panie, a co z tym? Rzeczy mu Jezus: a gdybym chciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Myślę, że nie będę komentował tych słów. Myślę, że jeżeli czujemy się mocno w sytuację Piotra, utożsamimy się bardzo z nim, myślę, że Duch Święty ożywi te serca, te słowa w naszych sercach. I tak jak Biblia mówi, obyśmy dziś głos Jego usłyszeli. Jeśli dotąd nigdy nie poszedłem, może Jezus dzisiaj woła: pójdź za mną. Ale jeśli uczyniłem to lata temu, ale wydarzyło się coś podobnego jak w pewnym czasie u uczniów, widzimy, jak Pan z miłością przychodzi do Piotra i do uczniów i ci odkrywają się przed Nim, a Pan powtarza, ponawia, nie zrezygnował, ale ponawia: pójdź za mną. Piotr się ogląda: a ten, a tamten? Co ci do tego? Mówi: ty pójdź za mną. Powstańmy do modlitwy. Amen.
No tak to bywa wśród ludzi. Jeden zgasi, drugi włączy. Właśnie, to jest wzajemne uzupełnianie się, słusznie. Ja tylko pragnę przypomnieć słowo, które było zwiastowane, słowa. W zasadzie pytania, które zostały nam postawione przez usługującego sługę brata w ubiegłą niedzielę. Słowa, które, czy zdania, pytania, które zadał Pan Bóg do człowieka. Pierwsze pytanie, które właśnie w ubiegłą niedzielę było wspomniane, to było: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Pan Bóg, który zapewne doskonale wiedział, gdzie Adam był, ale Pan Bóg do korony swojego stworzenia mówi: gdzie jesteś? Co się stało? Chociaż Pan Bóg doskonale o tym wiedział. Ale gdzie jesteś? Co się stało, że musiałeś się przede mną ukryć? I my wiemy, co było tego powodem, bo to było prawdą, że Adam musiał się ukryć przed obliczem Najświętszego Boga i Pana. I ukrył się, ale przed Panem Bogiem nikt nie jest w stanie się ukryć. Pan Bóg wiedział. On, Adam, oczywiście chciał usprawiedliwić to swoje ukrycie się i mówi: nagi jestem. A kto ci powiedział o tym, że nagi jesteś? Drugie pytanie było właśnie pytaniem do Eliasza. Co tu robisz? Eliaszu, co tu robisz? Boży sługa, wybrany, powołany i znalazł się w momencie, w miejscu, gdzie nie powinien być. Pan Bóg odnalazł go tam i mówi: co tu robisz? To nie miejsce, to nie tam, w tym momencie ty masz być. Niestety, on się wystraszył kogoś, człowieka, pewnej niewiasty i tam się skrył. I w końcu Pan Jezus Chrystus zadaje pytanie: za kogo mnie ludzie uważają. Czyli taki prosty, plastyczny sposób w słowach moglibyśmy powiedzieć, kim ja jestem dla ludzi, kim ja jestem dla człowieka. Piotr odpowiada, ty jesteś Syn Boga Żywego, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Zbawicielem, ty i tylko ty i jedynie ty. I słowa, które dziś już tutaj mieliśmy czytane, właśnie są treścią tego. Mówią o tym, o naszym Bogu, o naszym Panu, ten, który nas kocha i dlatego, że kocha, to o nas się troszczy. Upłynął tydzień od tych słów zadanych przez Pana Boga, przez swojego sługę do mnie, do nas, którzy tutaj byliśmy zgromadzeni, którzy słyszeliśmy te pytania. No i właśnie, jak to było w tym minionym tygodniu? Czy może Pan Bóg powiedział, gdzie jesteś? Czy może powiedział, co tu robisz? Czy może Pan upominał się, kim ja jestem dla Ciebie? Bo w tym ferworze tej codzienności naszego życia zapomnieliśmy, kim jest Pan Jezus Chrystus. A kim jest Pan Jezus Chrystus? Sławek czytał to Boże Słowo, to jest Boże Słowo. Czytał to Boże Słowo, przedstawiające nam kogoś, kto kocha, kto miłuje. Kogoś, komu zależy na ludziach, na człowieku. I Pan Jezus Chrystus, Bóg, który przyszedł z wysokości niebios, żył na ziemi, przeoblekł się w ciało człowieka, żył między nami, między ludźmi i w pewnym momencie idzie brzegiem jeziora czy morza i patrzy, jak tam utrudzeni ludzie, rybacy, łowią ryby, staje nad tym brzegiem jeziora i mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Słowo Boga, słowo Pana i Pan za tym słowem stanął. Ale było to słowo bardzo konkretne. Pójdźcie za mną. Aby to uczynić, pójść za Panem Jezusem Chrystusem, w ich życiu, tych, do których to słowo było powiedziane, musiało się wiele zmienić. Nie mogło to życie pozostać takie same, jakie było do tego czasu, kiedy Pan Jezus powiedział do nich, pójdź za mną, czy pójdźcie za mną. Musieli pozostawić tę łódź. W przypadku, powiedzmy, Piotra, niektórych Bożych sług, Mateusz musiał zostawić cło, by pójść za Panem Jezusem Chrystusem. Bo obietnica Pana Jezusa była, a zrobię was rybakami ludzi. Tylko wtedy zrobię was, uczynię was, że będziecie czynić zupełnie coś innego. To, co mi zależy, to, co ja chcę, abyście wyczynili, tylko wtedy ja was zrobię. Zauważmy tą współzależność. To nie mogło być na zasadach czy na warunkach. Dobre, takimi, jakim jesteście, żyjcie sobie, postępujcie sobie tak jak dotąd, a ja zrobię was rybakami ludzi. To było niemożliwe. Aby uczynić, aby stać się narzędziem w ręku Pana Jezusa Chrystusa, w ręku Pana Boga, oni musieli pójść za Panem. Musieli to pozostawić wszystko. Czyli my byśmy powiedzieli, to nasze stare życie musimy pozostawić. Zostawić. Może miłości do czegoś. Może miłości, no, takiej szczególnej do czegoś. A Pan Jezus Chrystus mówi, musisz to zostawić. Pójdziesz za mną, wtedy ja zrobię, ja uczynię, ja sprawię, że będziesz zupełnie innym człowiekiem. I popatrzcie się, w przypadku tych uczniów tak zaiste było. Pan zatroszczył się. Pan pobłogosławił. Niedawno czytałem tę niesamowitą historię, wydarzenie, z życia Pana Jezusa, apostołów, gdzie Pan Jezus Chrystus nauczał, zgromadził się wielki, potężny tłum samych mężczyzn, 5000 osób, do tego niewiasty, dzieci, i od rana do wieczora nauczał, i w pewnym momencie uczniowie mówią: nie ma co jeść, rozpuść ten lud, aby w jakiś sposób zaspokoili. A Jezus mówi: to wy im dajcie jeść, to wy ich nakarmcie. I co się stało? Te 5 chlebów, 2 rybki, Pan tak cudownie pomnożył, tak cudownie pobłogosławił, że nie tylko, że wszyscy zostali nakarmieni, jeszcze zostało 12 koszów. Być może dla każdego z uczniów, jako wyraz, jako dowód, pozostawiliście domy rodziny, bo tak w pewnym momencie Piotr mówi o to, my zostawiliśmy domy rodziny, wszystko. Poszliśmy za to, co z tego będziemy mieli? Pan Jezus mówi: będziecie ponad błogosławieni. I to jest jeden z mnóstwa dowodów Bożego błogosławieństwa. Zatroszczył się Pan Bóg, aby ten tłum był nakarmiony, aby ci ludzie byli nakarmieni, ale tylko dlatego, że uczniowie poszli za Panem Jezusem Chrystusem. I kiedy patrzę na Pana Jezusa, kiedy rozmyślam o Panu Jezusie Chrystusie, człowiek podobny do nas, ale jakżeż zupełnie inny. Oczywiście, wiemy, że to był Bóg, to był Pan. Zdumiewali się ci, którzy posłuchali Jego głosu, poszli za Jego głosem, bo byli ubłogosławionymi. Ale jaka była też i reakcja innych, tych, którzy obserwowali, patrzyli na Pana Jezusa Chrystusa. Zapewne, mimo wszystko, był Pan Jezus dla nich kimś wielkim, jakimś autorytetem, chociaż nie chcieli w to uwierzyć, przyjąć to, ale był dla nich Pan Jezus wielkim i potężnym. Pan Jezus Chrystus żył, chodził po ziemi judzkiej, po ziemi galilejskiej i głosił, zwiastował Ewangelię. Ewangelię radości, Ewangelię pokoju, Ewangelię mocy. I tak jak powiedział, to były niesamowite słowa do tych uczniów, do tych rybaków wtedy: pójdźcie za mną. Nagle jakiś człowiek przychodzi do ciebie, przychodzi do nas i mówi: pójdź w zupełnie innym kierunku, pójdź w zupełnie inne miejsce, a zobaczysz, że będziesz ubłogosławionym czy ubłogosławioną. W momencie, kiedy to uczyniliśmy, tak zaiste stało się, bo Pan Jezus Chrystus zwiastował dobrą nowinę, bo Pan Jezus Chrystus głosił dobrą nowinę i Pan Jezus Chrystus czynił to, co jest właśnie dobre i błogosławione. Wielu uwierzyło w Jezusa Chrystusa, czyli w Jego święte słowo, chociażby ci wspomniani apostołowie, ale też i inni. I stało się naśladowcami Jezusa Chrystusa, dając tym samym radość sobie, ale też tym innym, którzy oni czynili tymi rybakami, będąc rybakami, czynili tymi właśnie sługami miłości i naśladowania do Pana Jezusa Chrystusa. Ale żyli też inni ludzie, o tym czytamy w Bożym Słowie, którzy byli wypełnieni niesamowitą zazdrością. I o dziwo, byli to kapłani, byli to uczeni w piśmie, byli to faryzeusze, byli wypełnieni niesamowitą zazdrością tego, co czynił Pan Jezus, tego, co uczynili i Jego uczniowie. Dlatego podjęli decyzję, podjęli taką myśl: zlikwidować Pana Jezusa. Po prostu zabić Pana Jezusa. I aby ten cel osiągnąć, zrealizować, w pewnym momencie posłali swoich służących, którzy przyłączyli się do rzeszy słuchających Pana Jezusa Chrystusa, i powiedzieli im w ten sposób idźcie i przyprowadźcie go do nas. No i ci służący poszli, to jest w Ewangelii Jana zapisane, i wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus w wielkim dniu święta, w ostatnim wielkim dniu święta, to było święto namiotów, Pan Jezus głośno zwiastował i mówił: jeżeli ktoś ma pragnienie, niech przyjdzie do mnie i niech napije się. Kto wierzy we mnie, bo Pismo tak powiada, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I Pan Jezus mówił na temat właśnie: masz pragnienie, to ja to pragnienie jestem w stanie zaspokoić. I ci służący poszli tam, w ten tłum się wmieszali, ich celem było, aby pojmać Pana Jezusa i przyprowadzić do arcykapłanów, do faryzeuszów. I co się stało? Oni w momencie, kiedy tam przyszli i słuchali tego nauczania, słuchali słów Pana Jezusa Chrystusa, po zakończeniu przychodzą, oczywiście bez Pana Jezusa, i pytanie: dlaczego Jego nie przyprowadziliście? A odpowiedź była jedna. Słudzy odpowiedzieli: nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówił. Nigdy nie słyszeliśmy czegoś takiego, jak ten człowiek, czyli jak Pan Jezus Chrystus tam wtedy przemawiał. I oczywiście ci arcykapłani, faryzeusze, oczywiście powiedzieli im: czy i wy daliście się zwieść? Bo dla wszystkich innych, którzy nie są własnością Pana Jezusa Chrystusa, którzy patrzą na Kościół, na chrześcijan, to ich zdanie jest, że zostali zwiedzeni, że pozwolili się odwieść od tej jedynej prawdy czy drogi. Ale jedyną prawdą, jedyną drogą jest tylko nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I nie ma innej drogi, i nie ma innej możliwości oprócz tej, o której Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I wtedy tam oni, słuchając, byli tak mocno zafascynowani tym Bożym Słowem. Nigdy czegoś podobnego nie słyszeliśmy, jak ten człowiek właśnie mówił, jak ten człowiek przemawiał. Jak wielka, jak ogromna prawda jest zawarta właśnie w tym zdaniu, że nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek, jak Jezus Chrystus mówił. I chciejmy na kilka takich spojrzeć zdań, zachowania się związanych właśnie z tym, że nie było takiego człowieka jak Pan Jezus Chrystus. I może pierwsze takie wyrażenie, zdanie: żaden człowiek nie może mówić z taką mocą i z taką siłą, jak mówił Pan Jezus Chrystus. Jego słowa, kiedy dotykały, Jego słowa, kiedy na tą dobrą glebę padały, natychmiast przemieniały. Natychmiast był to cud przemiany i odmiany. Bo Pan Jezus Chrystus nad Jego słowami, nad słowami Jezusa Chrystusa zdumiewał się cały lud, gdyż On mówił i uczył nie jako ten, który się nauczył, jak nauczyli w Piśmie, ale Pan Jezus Chrystus mówił i nauczał jako mający moc. Czyli słowa Pana Jezusa, słowa Pana Boga były słowami mocy. To jest to samo słowo, kiedy Pan Bóg rzekł i stało się, kiedy świat stwarzał, Pan Bóg rzekł i stało się. Tam nic nie trzeba było poprawiać. To wszystko natychmiast było takie, jakie Pan Bóg chciał. Stało się. przypadku słów Pana Jezusa Chrystusa w nim była ta moc, ta sama moc, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił, były słowa to pełne autorytetu, pełne powagi, gdyż wcześniej nieco czytamy, Pan Jezus Chrystus mówi, że tę moc On otrzymał. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: znacie mnie, wiecie skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem, on mnie posłał. A więc słowa Pana Jezusa Chrystusa są mocą i są siłą. Powołanie uczniów, przemiana ich życia, no chociażby Saul. Kto przemienił jego życie? Wybrał sobie drogę, szedł tą drogą i w tym był bardzo dobrym. Gorliwością przewyższał wszystkich swoich rówieśników. Tak chciał służyć Panu Bogu, przypodobać się Panu Bogu, ale nie była to droga od Boga, od Pana. I do pewnego czasu Pan Bóg pozwalał tą drogą iść. Ale później Pan powiedział: nie, Saulu, Saulu, to nie jest ta droga. Ty mnie prześladujesz, może o tym nie wiesz. Ty mnie prześladujesz. No i ten prześladowca, co się stało? Wszystko pozostawił. I szedł drogą Jezusa, tego głosu, tej mocy, tego słowa i stał się jednym z największych Bożych sług apostołów, czyniąc i wypełniając Jego świętą Bożą wolę. Właśnie mocy tego słowa, wielkiego i potężnego słowa Pana Boga, byli niektórzy z uczniów. Czytamy w Mateusza 17, rozdziale 5 wierszu, że w pewnym momencie Pan Jezus Chrystus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wziął ich na wysoką górę i tam Piotr mówi: Panie, dobrze nam tu być. Przy Panu Jezusie Chrystusie dobrze być. I tak dobrze było z dala od tej codzienności tego życia. Są tam sami, w odosobnieniu, jest Pan Jezus Chrystus, jest tych trzech apostołów, ukazał im się też Eliasz i Mojżesz. Panie, tak dobrze nam tu być, pozostaniemy tu, zbudujemy namiot, ale nie na tym życie polega. Natomiast sednem tego było, że w pewnym momencie napełnił, ogarnął ich obłok i usłyszeli głos. Głos Pana Boga Wszechmogącego. Ten jest Syn mój umiłowany. To jest potwierdzenie dla apostołów. To jest potwierdzenie dla Bożych sług. To jest potwierdzenie dla wszystkich tych, którzy czytamy Boże Święte Słowo. Ten jest Syn mój umiłowany, ale na tym nie skończyło się to zdanie, to świadectwo Pana Boga. Owszem, coś cennego, coś wspaniałego. Tak, Jezus Chrystus to jest mój umiłowany, ukochany Syn. Ale jest też i dalej coś napisane. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I to końcowe zdanie. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I tak jak na samym początku tego słowa, które Sławek zwiastował: pójdźcie za mną, pójdźcie do mnie, a wtedy was uczynię, sprawię, że będziecie przemienieni, będziecie łowić te ryby, zostawcie to wasze życie. Tak tutaj w tym przypadku świadectwo Pana Boga jest podobne. To jest Syn mój umiłowany, ukochany, ale nie tylko wystarczająca jakaś wiadomość dla nas. To jest piękne, wspaniałe, to potwierdzenie, ta wieść, wiadomość. Jezus Chrystus to jest Syn Pana Boga Wszechmogącego. Jezus Chrystus to jest ten, który umiłował, który ukochał, ale którego Pan Bóg posłał. Ale druga, jakże bardzo ważna część tego zdania. To jest co? Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. No i właśnie. Jak to jest z tym słuchaniem w codzienności naszego życia, mojego życia? Jak jest z miłowaniem? Taki przykład. Pan Jezus Chrystus za tym, co mówił, stał. To nie było odosobnione słowa, a Jego życie gdzieś zupełnie nie. Pan Jezus Chrystus, Jego słowa, Jego osobowość, zachowanie, postępowanie było wspólne, było razem. Mówił, nauczał w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, Pan Jezus nauczał, jak mamy się zachować względem bliźniego, a nawet względem nieprzyjaciół. No ja, jeżeli mi ktoś na odcisk nadepnie, no to reakcja. No jak nie zareagować? Przecież to ja mam rację, przecież to on mnie skrzywdził. Przecież to po mojej stronie musi być. Ale Pan Jezus zupełnie inaczej czegoś uczył. Jak powiedział, miłujcie nieprzyjaciół. Miłujcie, i on to czynił. Kiedy został wydany pocałunkiem Judasza. Wiecie, jak Pan Jezus Chrystus zwraca się do zdrajcy, do tego, którego wybrał, ten, który tyle błogosławieństwa w społeczności z Panem Jezusem przeżywał. A Pan Jezus Chrystus mówi do niego, nie mówi, ty zdrajco, ty nieprzyjacielu. Nie, nie. Mówi do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Przyjacielu, po co przychodzisz? W takim momencie święty Bóg został zdradzony, wydany przez jednego z najbliższych, a Pan Jezus Chrystus mówi, przyjacielu, do tego człowieka. Bo Pan Jezus Chrystus patrzy na tego człowieka słabego, tego, który upadł w tym momencie, no zdrajcę, bo on był zdradził swojego mistrza, ale patrzy jak na człowieka, który potrzebuje pomocy, potrzebuje czułości i potrzebuje miłości. A o tym często zapominamy, że mamy podobnie reagować. Może trudno jest nam, może trudno jest nam właśnie przebaczyć i powiedzieć ciepłe słowo do kogoś, kto nas skrzywdził. Ale Pan Jezus Chrystus, On nas uczy, abyśmy właśnie tak czynili. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Taka jest nauka Pana Jezusa tam do tych tłumów w kazaniu na górze. Ale ta nauka jest po dzień dzisiejszy do tych, którzy zostali powołani, do tych, którzy zostali wybrani i którzy pragną czynić, wypełniać wolę naszego Boga i naszego Pana. Takie postępowanie wydaje się może niemożliwym, ale z pomocą naszego Pana jest to możliwe, albowiem darował Ducha Świętego i mocą Ducha Świętego jesteśmy napełniani, jesteśmy prowadzeni, jesteśmy szczerzeni, jesteśmy posilani, jesteśmy ochraniani. Sami nie jesteśmy w stanie, ale mamy Pana, ale mamy Zbawiciela, ale mamy i Ducha Świętego. No, to dobrze, Pan Jezus Chrystus. A kiedy patrzymy na Szczepana, tego, który również przeżywał te straszne cierpienia, męki, kiedy był kamienowany, właśnie tak jak Pan Jezus, który wisiał na krzyżu na Golgocie, Pan Jezus powiedział, modli się do Ojca, nie pamiętaj im tego, przebacz im to. Tak ten człowiek, Szczepan, również kiedy umierał, mówi, nie pamiętaj im tego, Panie. A więc w naszym Panu Jezusie Chrystusie możemy zobaczyć tego, który jako jedyny Jego słowa były szczególne i tylko On tak przemawiał. Nigdy człowiek nie mówił z taką miłością i takim współczuciem. No, gdybyśmy wspomnieli tą historię z Łazarzem. On miłował Łazarza, miłował Martę, miłował Marię. Tak bliskimi dla nich była ta rodzina, to rodzeństwo. Pan Jezus Chrystus tak dobrze w ich tam pomieszczeniu, w ich domu się czuł. Ale oto w pewnym momencie czytamy, Łazarz zachorował. Siostry posyłają, przyjdź prędko, bo ten, którego ty umiłowałeś, choruje. A co czyni Pan Jezus Chrystus? Swojej niesamowitej mądrości, no dla człowieka niezmierzonej, niezgłębionej. Nie tylko, że nie przychodzi szybko, jest napisane, o 2 dni opóźnił swoje przyjście. Tam, gdzie był, pozostał jeszcze 2 dni. A później 2 dni drogi i po 4 dniach przychodzi, kiedy Łazarz już nie żyje. Oczywiście siostry mają żal do niego i mówią, gdybyś tu był, on by nie umarł. Ale Pan Jezus Chrystus, nigdy człowiek nie mówił z taką miłością i z takim współczuciem, ale Pan Jezus Chrystus, znając ten problem, ten ból ich sióstr, on sam, jest też napisane, rozpłakał się. Tak przeżywał zachowanie się sióstr i śmierć Łazarza. Ale co czyni Pan Jezus Chrystus? Z taką niesamowitą miłością mówi do tych sióstr. Słuchajcie, to nie problem, bo ja jestem zmartwychwstaniem. One jeszcze wtedy dokładnie tego nie rozumiały, co Pan Jezus Chrystus mówi przez te słowa do nich. Słuchajcie, ja jestem zmartwychwstaniem. Chciał powiedzieć, czyli to, że on umarł, od 4 dni nie żyje, to nie problem, bo ja jestem zmartwychwzbudzam. One tego nie rozumiały i uczniowie, Tomasz też tego dokładnie nie rozumiał. Ale później, kiedy przyprowadzili go przed ten grób, kiedy poprosił, aby odwalili ten kamień, powiedział, wyrzekł te słowa, Łazarzu, wstań. I znowuż nikt tak nie mówił w takiej mocy jak Jezus Chrystus. Łazarzu, wstań. Z tym miłością, w tym współczuciu do tych niewiast powiedział, ale później za tym słowem stanął. I kiedy stanął, co się stało? Łazarz wstał. Łazarz zmartwychwstał. Jako ewidentny cud, ale ewidentna moc Boga, moc Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i żywot wieczny i każdy, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Jeżeli wtedy to słowo było tak aktualne, to również i dla nas, dla Kościoła, to słowo ma moc, jest aktualne. Bo Pan Jezus wczoraj, dziś, na wieki, On jest ten sam. Ja jestem zmartwychwstaniem i żywot wieczny. Dla ciebie, bracie, dla ciebie, siostro, również są te słowa. Gdy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, to również możemy zobaczyć, że nigdy człowiek nie mówił tak głębokich prawd z taką prostotą. Te słowa, te nauczanie Pana Jezusa Chrystusa w głębi były niesamowicie mocne i ważne. Ale zobaczmy, w jakiej prostocie Pan Jezus Chrystus o tym wszystkim mówił, przemawiał. Także Jego słowa były zrozumiane dla każdego wykształconego, niewykształconego, prostego. Prawda o życiu wiecznym, o zbawieniu, o szczęściu w Panu Bogu, no w najbardziej taki możliwy, przejrzysty, przyswajalny sposób Pan Jezus Chrystus właśnie o tym mówił, aby z tego, mocy tego słowa, daru tego słowa, aby usłyszeć, aby zrozumieć, aby zakosztować. To, co Sławek powiedział, że Pan w swojej miłości pofatygował się i On przyszedł i On chodził, szukał tych, którzy zostali zgubieni. Ale czytamy też w Bożym Słowie, że Pan Bóg sprawia w człowieku, że nie dosłownie w sposób fizyczny Pan Jezus przyszedł, przychodził do kogoś, ale Pan sprawiał mocą swego słowa na przykład pragnienie. o Zacheuszu czytamy, że był to człowiek bardzo bogaty. I popatrzcie się, będąc bardzo bogatym człowiekiem, ten człowiek nie był spełnionym. I to jest zdumiewające. Nam się wydaje, że jeżeli więcej będę miał, jeżeli będę większą emeryturę, gdybym miał większą emeryturę, byłbym już spełnionym. Jeżeli ktoś z nas pracuje, gdybym miał większy etat, byłbym spełniony. To jest bzdura, to jest kłamstwo, to jest nieprawda. I właśnie w tym diabeł udało się przez diabła zmanierować. Zawsze będziemy chcieli więcej i więcej. I nie mamy czasu dla Boga, dla społeczności, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej. Zacheusz miał wszystko. Był człowiekiem bardzo bogatym, ale miał pragnienie. Nie wiemy, z czego to pragnienie wynikało. Jest napisane, pragnienie zobaczyć Pana Jezusa. Czy to pragnienie wynikało z bojaźni, z lęku, z obaw, czy może z czystej tylko ciekawości, bo może gdzieś usłyszał, dowiedział się. To nie jest istotne. Miał pragnienie, ten bardzo bogaty człowiek miał pragnienie i w tym spełnieniu tego pragnienia nie mogły mu pomóc pieniądze. Dziś, gdyby ten człowiek żył, może miałby willę, może miałby najlepsze samochody. Wczoraj przyjechała tam do Łukasza pewna pani najnowocześniejszym Mercedesem. No i tak nim jeździła, że wszystkie już te felgi po prostu pokrzywiła. Bo dla niej ten samochód no, lekką ręką przyszła, jak to się mówi. I ten człowiek miał pragnienie. I zobaczmy, co on czyni. On podejmuje decyzję. On chce to pragnienie zaspokoić. Tam, gdyby siedział w tym miejscu, tam by Pana Jezusa nie poznał, bo Pan Jezus akurat w tym momencie zupełnie inną drogą miał przechodzić. I coś przedsięwziął, coś uczynił, pobiegł. Ten człowiek bardzo bogaty, jest napisane, pobiegł, aby czasem tej szansy nie stracić, zobaczyć Pana Jezusa, bo może mu ktoś powiedział, że tamtą drogą koło tej figi on będzie przechodził, Pan Jezus. I wyszedł na to drzewo leśnej figi, idzie potężny tłum, idą apostołowie i idzie Pan Jezus. Pan Jezus popatrzył do góry, Zacheuszu, wiem wszystko o Tobie, że bogaty jesteś, że to bogactwo nie może zaspokoić Twojego pragnienia, zejdź szybko, albowiem muszę w Twoim domu dziś być. Coś najpiękniejszego. Bardzo lubię tę historię, lubię ten urywek Bożego Słowa. Zejdź, zostaw to, kolejny raz, zostaw to miejsce, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz, a tam, gdzie ja, tam masz ty być. I Pan Jezus Chrystus idzie do Jego domu. Inni szemrają do grzesznego człowieka, wszedł do domu, święty Bóg, Pan, święty człowiek, ale Pan Jezus Chrystus doskonale wiedział, o co chodzi tu. I kiedy był w Jego domu, kiedy zaczął zwiastować Boże Słowo, tylko jest napisane, że zbawienie, czyli pojednanie grzesznego człowieka z Bogiem, z Panem, stało się udziałem i Zacheusza, i Jego domu. Tak Pan Jezus mówił o zbawieniu. Tak Pan Jezus mówił o miłości. Tak Pan Jezus mówił o mocy wyzwolenia z grzechów, pozostawienia tego grzesznego życia. Kochani, musimy pozostawić. Jeżeli chcemy wytrwać, zwyciężać, ostać się, musimy pozostawić to nasze życie. Może nawet część pracy. Musimy przyjść na górę przemienienia, gdzie wtedy dopiero powiemy, Panie, dobrze nam tu być. A tak będziemy robić, zarobimy się i nie będzie Bożego błogosławieństwa. Nie będzie pokoju. będzie pustka w naszym duszy, w naszym sercu i w naszym życiu. Bo wiecie, co jest napisane? Czego szukajcie najpierw? Pracy, domu, dorabianie się, więcej pieniędzy. Taka jest Ewangelia teraz. Tak teraz ludzie postępują. Ale to nie taką Ewangelię Pan Jezus powiedział. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Co jest Boże Królestwo? W liście do Rzymian jest napisane. To nie jest pokarm, to nie jest napój, to nie jest, powiedzmy, to codzienne, czego tak nie możemy się pozbyć. Królestwo Boże to jest społeczność z Jezusem Chrystusem. To jest święte życie. To jest sprawiedliwość. To jest pokój. Czy mamy dziś prawdziwy Boży pokój, święte życie, sprawiedliwe życie? Bo to jest królestwo. My możemy mieć dużo pieniędzy. Możemy mieć wiele samochodów. Możemy mieć, ja nie wiem, mnóstwo. Najważniejszego nie będziemy mieli. I to wszystko zdyskwalifikuje. Bo kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, nie powie ze względu na to, co się dorobiłeś, pójdź. Na pewno nie. Mój sługo dobry. Dlatego Zacheusz musiał przeżyć niesamowitą lekcję. Ten bardzo bogaty człowiek musiał przeżyć lekcję pokory, uniżoności. I tak słowo Pana złamało jego życie, jego serce, jego duszę, że on mówi, Panie, wobec Jezusa Chrystusa, mówi, Panie, to, co wymogłem, on na cle pracował, Sławek wspomniał, jak i wtedy również tam pracowali. To, co wymusiłem, to, co było grzechem, w czwórnasób oddaję, chcę być czystym. Czyli połowę, czyli część tej majątności chcę, nie wiem, sprzedać, rozdać, aby naprawić tą krzywdę. I tam jeszcze było połowę majątności daje ubogim. Wtedy, zanim spotkał Pana Jezusa, nawet na myśl mu tego nie przyszło. Więcej i więcej i więcej, bo mi się należy pomnażać. Ale kiedy spotkał Pana Jezusa, okazało się, jak nieważne jest bogactwo, jak nieważne są pieniądze. Człowiek, tak jak Pan Jezus Chrystus, nigdy nie dawał wspanialszych obietnic, bo też nie był w stanie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie dodane. Nie starajmy się przemienić tego przykazania. Nie wolno nam. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a Pan Bóg co mówi? A ja dodam. Ja się zatroszczę. Tak jak o uczniów się zatroszczył, o innych Bożych sług. To wcale nie znaczy, że człowiek wierzący nie może być bogatym. To nie jest prawda. Abraham był najbogatszym człowiekiem, Job był najbogatszym człowiekiem, ale miłość, umiłowanie do pieniędzy dla Abrahama, dla Joba, nie pieniądze były najważniejsze. On miłował Pana Boga, a Pan Bóg się zatroszczył i przydawał, i przydawał, i przydawał. I prosty przykład, również z Bożego Słowa, kiedy Boży sługa Dawid przeżywał bliskość Pana Boga. Pan Bóg błogosławił mu i w swoim psalmie, w 37 psalmie, takie wspaniałe słowa pozostawia Dawid. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje, powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Brat Stefan bardzo lubi ten urywek Bożego Słowa, ale jest to przepiękny urywek Bożego Słowa. I Dawid chce to słowo pozostawić dla ciebie, dla mnie, dla nas. Rozkoszuj się Panem. Czy dziś rozkoszujemy się Panem? Bo to jest albo tak, albo nie. Czy rozkoszujemy się dziś naszym Panem? Bogiem, naszym Zbawicielem, że On za mnie umarł, za mnie grzesznego. Panie, czym sobie zasłużyłem? Niczym, niczym, niczym. Ale dlatego, że mnie ukochałeś. Panie, chcę Ciebie kochać, miłować. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz swoją drogę swojemu Panu i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To są słowa Pana Boga. I tylko podpiszmy się pod tym i chciejmy temu zaufać. Jego syn Salomon w pewnym momencie, kiedy był tak bardzo błogosławionym, modli się: Boże, Panie, tylko o jedno chcę, abyś mi dał. Daruj mi mądrości, abym umiał rozsądzać ten lud. Jak bardzo Panu Bogu spodobała się taka szczera modlitwa. Miał możliwość o długie życie, lata życia, o bogactwo jakieś większe, o mądrość prowadzenia tego ludu, czyli tej relacji między Panem Bogiem a nim. A Pan Bóg mówi: dlatego, że o to modliłeś się, daję Ci daleko więcej. I Pan Bóg również daje nam nadzieję. Nadzieję życia wiecznego, zbawienia, przebaczenia grzechu. Czy więc dziwimy się tym posłanym ludziom, służącym arcykapłanów i faryzeuszów, którzy tam poszli, aby słuchać Pana Jezusa Chrystusa, aby Jego później przyprowadzić, że nie byli w stanie tego uczynić? Bo nikt z ludzi nie przemawiał tak, jak ten przemawia. Czy i wy daliście się zwieść? Taka była reakcja tych arcykapłanów, gdyż oni, słudzy, wydali to świadectwo tej prawdy. Jeszcze nigdy nie słuchaliśmy takich słów i takiego człowieka, który w ten sposób przemawia. Pan przemawia, Pan mówi. Czy te słowa zapieczętujemy? Czy to słowo zakorzeni się w naszym życiu, by wydało owoc dla Bożej chwały? Jakże w dużej mierze zależy to od nas. Ze strony Pana On wszystko uczynił, aby tak się stało. A co my uczynimy? Musimy dać odpowiedź. Chcemy to uczynić teraz w naszych modlitwach. Proszę, powstańmy i módlmy się.